Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Jedni obchodzą, inni nie, bo na przykład wolą walentynki. Ale święto kobiet znają chyba wszyscy Polacy. Może to dobra okazja, żeby porozmawiać o oczekiwaniach pań wobec mężczyzn. Z badań wynika, że na liście kobiecych oczekiwań na pierwszym miejscu jest niezmiennie poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego właśnie to bezpieczeństwo ma taką cenę? Pytam o to trenerów komunikacji interpersonalnej Marcina Łukiańczyka i Beatę Skowrońską.
Możemy mówić o dwóch poziomach poczucia bezpieczeństwa. Jeden poziom to świadomy, drugi nieświadomy. I z poziomu świadomego to bardzo często są oczywiście pieniądze. To jest też jakoś biologicznie uwarunkowane. Kobiety potrzebują mężczyzny, który zapewni im byt, po prostu byt im i dzieciom. I tu nie chodzi o pieniądze jako takie, ale właśnie bezpieczeństwo związane z egzystencją, że będą miały gdzie mieszkać, co jeść. Ale jest jeszcze inny poziom bezpieczeństwa emocjonalnego. I to, o czym często kobiety mówią, że potrzebują też w kontakcie czy w relacji z mężczyznami, to poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, czyli czego? Tego, że są kochane i że są jedyne w tym kochaniu, że są akceptowane i no, że nie są zdradzane, tak? To jest to poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. To się oczywiście zmienia też wraz z cywilizacją, ponieważ kobiety coraz częściej są samowystarczalne. Coraz częściej same bardzo dobrze zarabiają, lepiej niż mężczyźni i świetnie sobie radzą. Mogą same sobie zapewnić byt i swoim dzieciom. Ale to, czego potrzebują, to potrzebują ciągle, niezmiennie jako ludzie, emocji, akceptacji i poczucia tego, że są kochane.
Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę w tej chwili mężczyzna stara się być, mówiąc kolokwialnie, taki troszeczkę metroseksualny, jeżeli chodzi o pewne pojęcie takie troszeczkę uogólniające. Natomiast to jest, też jest troszeczkę inaczej, bo teraz jest tak, że kobiety wymagają od mężczyzn innego postępowania wobec na przykład nich. Zwracają uwagę na pewne aspekty, na które wcześniej nigdy mogłyby na przykład nie zwrócić. Czy to załóżmy są paznokcie czyste, czy ręce są zadbane, czy twarz wygląda jak pupcia niemowlaczka. Więc tutaj podchodzimy do pewnych takich kwestii związanych z tym, że bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale to w jaki sposób mężczyzna się prezentuje i jak o siebie na przykład dba, to jest inna kwestia. I teraz wychodząc z takiego założenia, że mężczyzna jest mężczyzną i próbuje się dostosować do rynku, jaki nam, że tak powiem, kobiety zgotowały, to wychodząc z takiego założenia, trzeba troszeczkę zacząć zmieniać swoje pewne poglądy. I tak jak na przykład kiedyś mężczyzna nie myślał o tym, że musiałby korzystać z kremu na zmarszczki w wieku 30, 40 czy tam 50 lat.
Teraz też nie musi.
Nie musi, ale załóżmy w pewien sposób, patrząc z punktu widzenia, jak kobieta zaczyna pół godziny, godzinę, dwie godziny czasami przed lustrem spędzać, dochodzi do takiego wniosku, że kurczę, jeżeli żona ma ładnie wyglądać, to jeżeli ona ma mnie jako dodatek, to ja też powinien w jakiś sposób lepiej wyglądać.
Rzeczywiście coś się zmienia i ja myślę, że my kobiety więcej wymagamy od mężczyzn, oczywiście na poziomie wyglądu też, ale też na poziomie zachowań. Wydaje mi się, że my od nich wymagamy rzeczy, których kiedyś kobiety nie śmiały wymagać od mężczyzn i to są te zachowania, w cudzysłowie oczywiście kobiece, pranie, sprzątanie, gotowanie, bycie miłym, umiejętności komunikowania się. Mężczyźni mają zupełnie inny sposób komunikowania się niż kobiety, a my wymagamy od nich i oczekujemy tego, żeby oni się uczyli takiego kobiecego stylu. To posiedź ze mną i pogadajmy o emocjach.
Czy jest taki paradoks, że z jednej strony chcemy my kobiety takich samych praw jak mężczyźni, a z drugiej wciąż tęsknimy za czasami, kiedy mężczyzna poda nam rękę, otworzy drzwi do samochodu, a podobno dzisiaj jest tak, że jeżeli mężczyzna otwiera drzwi do samochodu, to jest to albo nowy samochód, albo nowa kobieta.
Ciekawe spostrzeżenie, jeżeli chodzi o to. Natomiast rzeczywiście tak jest, że bardzo często na samym początku człowiek stara się troszeczkę na innym poziomie niż już potem, jeżeli jest w małżeństwie. Przynajmniej ja patrzę ze swojego na przykład punktu widzenia, bo pędząc już w takim trybie praca, dzieci, dom, rodzina, troszeczkę zatracamy się w tych wartościach, kiedy załóżmy żonie kiedyś jeszcze w czasach narzeczeństwa, na przykład ja otwierałem drzwi do samochodu, bo tak zostałem w pewien sposób nauczony, takie wartości wyniosłem z domu, to gdzieś w tej chwili wchodzę z założenia, ma dwie rączki, sama może otworzyć, człowiek już się spieszy.
Natomiast potem się dziwimy, że ten ktoś przestaje być dla nas atrakcyjny, że jak się pojawia ktoś inny, kto nam właśnie te drzwi otworzy, to na niego zaczynamy zwracać uwagę, bo to jest coś, o czym nie mówimy, czego nie nazywamy. To nie znaczy, że za tym nie tęsknimy. Znaczy, i że tego nie oczekujemy i to nie znaczy, że nie jest nam miło, kiedy to się zadzieje.
Z tym to się zgadzam. Natomiast jest jedna rzecz. Kiedyś usłyszałem taką mądrą myśl życiową mojego dobrego znajomego, który powiedział jedną rzecz, że on nie będzie nakładał ponownie obrączki na palec sobie i swojej wybrance, ze względu na to, że wtedy przestaje się starać o drugą osobę. I rzeczywiście tak było przez wiele, wiele lat, gdzie dwójka osób kochających się starało się o drugą osobę, tak żeby jej po prostu nie zatracić. Bo w rzeczywistości jest tak, że jeżeli już nakładamy obrączkę, to spostrzega się pewien taki element upadku pewnych wartości. I to jest właśnie związane z tym, przynajmniej ja tak to zaobserwowałem, że jeżeli człowiek zaczyna już nakładać obrączkę, to wchodzi z założenia, to jest i tak już moja żona czy mój mąż, więc mogę pewne rzeczy gdzieś tam troszeczkę zminimalizować. Już nie muszę codziennie kwiatów przynosić, już nie muszę codziennie mówić jej, że kocham, chociaż powinniśmy to robić.
Tak, natomiast i że będzie do końca tak życia, a potem jest zdziwiony, że nagle jej nie ma.
Wróćmy jeszcze do tej listy kobiecych oczekiwań wobec mężczyzn. Samodzielność i zaradność, opiekuńczość, mądrość, pomysłowość, szacunek. To realne do spełnienia?
Ale przepraszam, w jednym mężczyźnie?
No w jednym.
To jest ciekawe z tą pomysłowością, bo mężczyzna zwykle ze swoją pomysłowością kręci się wokół spraw technicznych i organizacyjnych. Czyli jak wbić i gdzie gwóźdź, jak naprawić coś, jak coś zorganizować, przeorganizować. Natomiast kobieta, myśląc o pomysłowości, marzy, no żeby tak mnie zaprosił na jakieś Bahamy, albo żeby kupił świetne wino i zapalił świecę, jakiś show wymyślił.
Egzotyczną kolacją mnie zaskoczył,
na przykład,
sam przygotował
tak,
jeszcze.
Ale o czym my mówimy? Mówimy o tym, że kobieta oczekuje jakiegoś emocjonalnego przeżycia, jakiegoś zachowania, które wzbudzają emocje, a mężczyzna praktycznego zastosowania. To jest dokładnie tak, jak kocham cię. No, jak ja mówię, pokaż mi, że mnie kochasz, no to oczekuję na przykład pęku róż, jak przychodzi mężczyzna z pękiem róż, znaczy, a kocha. A on, no kochanie, przecież umyłem ci samochód. Znaczy, że kocham, już chyba kwiaty nie muszę przynosić. No jak to nie? Poproszę umyty samochód, to jest oczywistość, ale oprócz tego poproszę kwiaty. Więc
płatki róż może w samochodzie rozsypane, no, na siedzenie.
Och, byłoby absolutnie cudownie, mogłoby być wszędzie, nawet na poduszce. I to jest ta różnica w nazywaniu.
I to jest problem.
Tak? Czy mówcie do nas dużymi literami, tak na marginesie.
No tak,
mówicie
ale
konkretnie,
kobiety,
czego chcecie?
Ale właśnie tak. Kobiety nie chcą mówić.
To już się traci, to nie jest atrakcyjne. Atrakcyjne jest wtedy, jak jest z zaskoczenia. Ale z zaskoczenia to mężczyzna kupi garnki do domu. I teraz pytanie, z czego to wynika? To wynika z tego, że my jesteśmy inaczej skonstruowani. Różnimy się budową mózgu. I z tego wynikają różnice później w rozumieniu i w oczekiwaniach, w rozumieniu tych oczekiwań, co tam pod spodem jest. I mężczyzna po pierwsze nie będzie tak długo i wylewnie opowiadał o tym, jak on strasznie kocha, a my tego potrzebujemy. I my jak mówimy, że kochamy, to mówimy często długo. Albo jak nie kochamy, to tym bardziej mówimy. Jak nas coś zdenerwuje, to dłużej mówimy niż kiedy kochamy.
No i jaki z tego wniosek? Jesteśmy inaczej skonstruowani, mamy inaczej funkcjonujące mózgi, czego innego oczekujemy, jesteśmy razem.
Nie możemy spełnić swoich oczekiwań.
Różnice pomagają nam docierać na różnych sferach. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy plus i minus, to jest w tym to piękne, że dzięki temu łatwiej jest nam się połączyć, znaleźć pewne rzeczy, gdzie będziemy pracować nad tym latami. To nie jest tak, że jeżeli będą dwie połówki takie same, identyczne, to po prostu złożą się, ale gdzieś tam w pewnym czasie się mogą rozsypać, bo już będzie im się nudziło. Wydaje mi się, że na tych zgrzytach właśnie pomiędzy kobietą a mężczyzną, którzy mają przez ze sobą, nie wiem, 30, 40 czy 50 lat, to jest właśnie to piękne, bo wtedy docieramy się.
Czyli wydaje piękno mi się, w różnorodności jednak?
Piękno w różnorodności, ale przede wszystkim szacunek do tej różnorodności. Czyli sekret moim zdaniem tkwi w tym, żeby rozumieć i szanować inność innych ludzi. I kiedy to zaczynamy szanować i rozumieć, to dalszym krokiem jest to, żeby spróbować przynajmniej uczyć się tego, żeby trochę porozumiewać się tym innym światem, czyli uczyć się innego świata i też na tym polega rozwój, czyli ta relacja może rozwijać się tylko wtedy, kiedy ludzie nawzajem będą się siebie uczyć i rozumieć, że oni są inni, a nie zmieniać się. My chcemy kogoś zmienić, a tutaj ważne jest, żeby zmieniać siebie, biorąc pod uwagę to, czego ten drugi człowiek potrzebuje. Właśnie też na poziomie emocji, czy komunikacji, czy czegokolwiek innego. Natomiast my najchętniej zmieniamy drugiego człowieka, bo uznajemy, że my jesteśmy doskonali.
No i warto w ogóle o tym rozmawiać w związku.
Warto rozmawiać. Taki przykład ze szkolenia miałam. Mężczyźni są bardziej ogólni niż kobiety. Kobiety są bardziej szczegółowe i to różnice w komunikacji. I żona wysyła męża po kapustę i mówi, kochanie, przynieś mi kapustę na gołąbki, będziemy sami w weekend, mało gołąbków zrobię, więc proszę cię, żeby to była mała kapusta. Mąż idzie do sklepu, widzi, że są tylko duże kapusty. No to kupił pół kapusty, przynosi te pół kapusty do domu. W życiu gołąbków nie robił, ale jeść lubi. Nie wie, że to musi być cała. I żona mówi, no ty jak zwykle, ona ciebie nigdy w życiu nie można wysłać do sklepu, bo ty nigdy niczego nie kupisz, ty fajtłapa jesteś. On się biedny namęczył, poszedł do sklepu, wybierał tę kapustę, prosił panią, żeby mu przekroiła, przyniósł do domu jak trzeba i jeszcze dostał buret. Więc to chodzi o to, żeby rozumieć, że pewne zachowania nie wynikają z intencji, tylko wynikają z różnic komunikacji. I to jest fascynujące wiedzieć, jak te różnice są duże i wystarczy uczyć się komunikowania.
I będzie dobrze.
Tak, to jest 80% powodzenia, a reszta to trzeba mieć po prostu dobre intencje. Trzeba mieć przekonanie, że ta osoba, która jest po drugiej stronie, to jest osoba, którą szanujemy i szanować tego człowieka po prostu w tej inności.
A już za moment o tym, czy powiedzenie kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa ma dzisiaj jeszcze jakąkolwiek rację bytu. Czy współczesna, wyzwolona kobieta w ogóle potrzebuje mężczyzny? A może mamy do czynienia z kryzysem kobiecości?
Akademia Życia.
Tak sobie myślę od jakiegoś czasu o tym, że nie jest to łatwo być mężczyzną przy takich kobietach, jakie mamy we współczesnym świecie.
Psycholog, trener personalny Beata Skowrońska.
Ja tego nie oceniam w żaden sposób, tylko czasem tak sobie myślę, że gdybym była mężczyzną i wokół mnie były takie kobiety, jakie są silne, często samowystarczalne, zdecydowane, pewne siebie. I myślę sobie, że ci mężczyźni, którzy są wychowani tak, jak są wychowani, w znacznym stopniu zależnych od matek coraz częściej, bo to obserwujemy w Europie generalnie, w bardzo dużym stopniu w Polsce też. I ja mam jakieś takie poczucie, że mężczyźni dzisiaj trochę z kobietami nie nadążają.
Tak jest rzeczywiście?
Do pewnego stopnia tak.
Filozof, socjolog, dr Bartosz Kuźniarz z Uniwersytetu w Białymstoku.
To znaczy, ja mam prawie od zawsze, odkąd w ogóle świadomie myślę na temat świata, taką refleksję, że to, co do tej pory emancypacja kobiet oznacza, to jest przede wszystkim prawo i no, jakieś takie przyzwolenie autentyczne, żeby kobieta mogła zachowywać się jak stereotypowy mężczyzna. Natomiast rzeczywiście ja wciąż czekam na emancypację mężczyzn, oznaczającą prawo powszechnie akceptowane, aby mężczyzna zachowywał się jak stereotypowa kobieta. No, czyli mężczyzna, który przewija dziecko i nie wygląda głupio robiąc to. A w dalszym ciągu to jednak tak jest często odbierane. Kobieta, która wykonuje te męskie role, wygląda fantastycznie. Mnie się to strasznie podoba. Natomiast naprawdę te wszystkie takie kobiece czynności wykonywane przez mężczyzn, one wciąż są jakoś postrzegane jako odrobinę zabawne.
Ja tego tak nie postrzegam. Wydaje mi się, że emancypacja to nie jest walka czy prawo do bycia po prostu inną wersją mężczyzny przez kobietę.
Socjolog profesor Małgorzata Bieńkowska z Uniwersytetu w Białymstoku.
Jasne, że to jest wejście w arenę puli męskich zawodów, tak zwanych męskich zawodów, ale to nie jest wchodzenie w męskie role, tylko moim zdaniem to jest prawo kobiet do decydowania o sobie. Przypomnijmy sobie, że emancypacja zaczęła się po prostu od walki o prawa wyborcze. Od tego, żeby kobiety były też pełnoprawnymi obywatelkami.
Spotkałam się ostatnio z takim stwierdzeniem, gdyby XIX-wieczne sufrażystki zobaczyły, do czego doprowadziły, to jest cytat niedosłowny, ich samozwańcze następczynie, to kazałyby im wrócić do robienia na drutach.
To trudno nawet tak wprost wyprowadzać, bo to były inne okoliczności historyczne, inne warunki. Ja myślę, że generalnie w ogóle rozwój cywilizacyjny też trochę do tego doprowadził. My się jako ludzie zmieniamy, psychologicznie się zmieniamy, też nasze mózgi się zmieniają. Jak to mówimy o tym z Marsa, z Wenus, to my będziemy ciągle z Marsa i z Wenus, choćby dlatego, że mamy trochę inne mózgi. I faktem jest, że mężczyzna jest mężczyzną i nim pozostanie, póki człowiek jako człowiek nie stanie się jednorodny płciowo, to my będziemy się różnić. I w związku z tym, z tymi różnicami zawsze będą jakieś historie. Ja się zgodzę z panem Bartkiem. Ja to obserwuję w biznesie też, jak pracuję z klientami z różnych zawodów i zauważam na poziomie przedstawicieli handlowych w różnych korporacjach, czy menadżerów, to jednak te kobiety, żeby one się tam mogły przebić, to one niestety przejmują męskie cechy, zachowania.
Kobiety w polityce są często przykładem.
Tak. Faktem jest, że w sprzedaży, no to są te męskie koncentracje na celu, niska emocjonalność, niska relacyjność, chyba że kultura firmy jest inna, że stawia na relacyjność, ale sensu stricte...
Raczej rywalizacja.
Mówimy o kobiecym stylu zarządzania, ale to jest ciągle teoria bardziej niż praktyka w rzeczywistości. I możemy sobie tutaj dużo opowiadać, że to jest niefajne czy fajne, emancypacja, nie emancypacja, ale też rozwój gospodarczy tego wymaga, tak? Biznes jest taki, jaki jest. I albo jesteś kobietą trochę męską, albo bardzo męską i robisz karierę. Mówię tu o niektórych branżach. Albo nie robisz kariery i to jest wybór. I ja bym tutaj w ogóle tego nie odnosiła do jakiegoś czy feminizmu, czy walki płci. Tylko taka jest rzeczywistość biznesowa. I albo ja się na to zgadzam, albo nie.
Ale kobiety walczą o swoje prawa. Od dziesiątek lat, nieprzerwanie. O parytety, wolność, równouprawnienie, partnerstwo w rodzinie i tak dalej. Dzisiaj są wolne, niezależne, spełniające się zawodowo, samowystarczalne. To bardzo modne słowo i mam wrażenie, że kobiety do tego dążą, żeby powiedzieć sobie, jestem samowystarczalna. Mogę zarobić na siebie, na rodzinę, mogę wszędzie pracować, wszystko umiem, mam kilka dyplomów i tak dalej. Jestem świetnie zorganizowana. Pytanie, o co my dzisiaj walczymy? My jako kobiety.
Takie myślenie to jest tylko domena pewnej kategorii kobiet, tak? Które są wykształcone umownie, nazwijmy je klasą średnią. Są kobiety, które nie mają dobrego wykształcenia, nie mają wysokiej pozycji na rynku, nie będą nigdy samodzielne.
Ale mówię o takim wersji deluxe, którą...
Ale nie możemy równać wszystkich do tego, tak? Bo to jest pułapka takiego złego rozumienia tego. Właściwie w ogóle też pułapka, w którą kiedyś wpadł feminizm. I z tego się bardzo szybko wycofał w latach 70., że nie wszystkie kobiety chcą tego samego i nie wszystkie są takie same, tak?
W tym, co powiedziałem wcześniej, chodziło mi o to, że w pewnym sensie taki ten pakiet cech kobiecych, osobowościowych, no, charakterologicznych i tak dalej, on nie został społecznie dowartościowany, on nie został wyzwolony w pewnym sensie. O to mi chodzi. Rozumiem, że można dyskutować, czy na przykład jakaś opiekuńczość, troskliwość, to są cechy kobiece, no ale zapewne ze względu na jakieś biologiczne po prostu uwarunkowania, statystycznie tak. I my wciąż zawody, które są związane właśnie z tymi cechami, mówię stereotypowo kobiecymi, one są wciąż niedowartościowane. I to jeżeli mężczyzna opiekuje się dziećmi w przedszkolu, no to on też jakby jest niedowartościowany właśnie dlatego, że te wszystkie zawody skojarzone z tymi stereotypowymi cechami kobiecymi są kulturowo niedowartościowywane. I w tym sensie ja czekam na tego rodzaju emancypację, która powie, że rywalizacja i zabijanie to jest to samo, co opieka, troska i tak dalej. Znaczy zaczniemy wreszcie dostrzegać, że jedno i drugie jest równie potrzebne i no, choćby płacić za to w podobny sposób.
To jest bardzo ciekawe.
Chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na pewien fenomen, kiedy mężczyźni wchodzą w kobiece zawody, co się dzieje. Pan, który pełni rolę przedszkolanki, cieszy się niskim zaufaniem ze strony rodziców, ale jeżeli mężczyźni wchodzą w rolę pielęgniarzy, to są rozchwytywani na rynku medycznym i dostają wyższe uposażenie niż kobiety w zawodzie pielęgniarki, ponieważ są w stanie wejść na ciężkie oddziały. Mają inne predyspozycje fizyczne i tu się zgodzimy, tak, jeżeli chodzi o siłę fizyczną, w związku z czym dostają lepsze angaże.
Ja bym jeszcze wróciła do tego, że kobiety są samowystarczalne. Kobiety są samowystarczalne pod względem materialnym, że one na siebie zarabiają, że jak trzeba to wyremontują mieszkanie, wbiją gwoździe i wytapetują i co jeszcze tam zrobią.
Taki model jest lansowany.
Jest lansowany, tak.
Naprawdę trzeba być teraz kobietą samowystarczalną i te nawet, które tego nie chcą, wiedzą, że tak musi być, tak trzeba.
Tak, i to modne, tak się uczyć być taką samowystarczalną. Jestem psychologiem i ja jako psycholog widzę w tym pewne niebezpieczeństwo. Tak? Bo kobiety zaczynają być samowystarczalne psychologicznie. Co to oznacza? To oznacza, że ja nie potrzebuję bliskości mężczyzny, że zaczynam mi być dobrze i ja się świetnie czuję sama w tych swoich czterech ścianach ze wszystkim, co mam i na co zapracowałam. Ja nie potrzebuję czułości mężczyzny. Co więcej, to są teksty różnych moich klientek. Ja nie potrzebuję kwiatów, bo w zasadzie wolę, żeby umył mi samochód. To jest w moim przekonaniu dziwne. Pytanie jest potem, jaką ja jestem kobietą bez mężczyzny. To jest tak trochę
pytanie, czy ta
dalej.
Kobieta samowystarczalna potrzebuje w ogóle mężczyzny. No, sama sobie umyje, jak zechce ten samochód, jeżeli do tego ma się sprowadzać rola faceta.
No właśnie.
Natomiast... ale tu jest pytanie jakieś pewnie indywidualne, czy ta kobieta, wcześniej nie robiąc tego wszystkiego, o czym pani powiedziała, nie czuła się jakoś zablokowana w swoim życiu? Bo jeżeli to jest autentyczne, ta samodzielność, samowystarczalność, no to czemu nie? Ale najgorsze, zresztą często opisywane zjawisko, mówiąc najprościej, kobiety same ukręciły na siebie bicz, emancypując się, prawda? Bo teraz już nie mają prawa do tej słabości, miękkości i tak dalej.
Wiele kobiet nie daje sobie tego prawa, ale to nie tylko dawanie sobie prawa, to jest tak głęboka nieumiejętność, że łatwiej sobie to przykryć emancypacją. Dla mnie to jest jakiś czasem rodzaj zaprzeczania albo racjonalizowania sobie. W związku z tym, że ja tak naprawdę nie potrafię, jest to dla mnie trudne, nie przyznam się do tego, to sobie to ubieram w kwiatki emancypacji, feminizmu, jak tam zwać.
Ale to zdaniem państwa jest tak, że jak kobieta jest samodzielna, samowystarczalna, jak mówicie, to znaczy, że ona nie potrzebuje, nie szuka mężczyzny partnera?
Nie, to nie jest jednoznaczne, że zawsze tak jest. Oczywiście, że nie. Mhm. Natomiast obserwuję ten trend. Takie staje się modne, nawet kobiety się tak między sobą chwalą, że no mi tak fajnie bez faceta, po co ci facet w ogóle weź?
Nawet seriale, filmy ku temu zmierzają. Spotykają się kobiety i mówią, że faceci są beznadziejni. To w ogóle jakieś podgatunek jest.
Zim bardzo taką książkę napisał. Tak. Nie tylko on.
No ale może to jest tak, że kobiety, powiedzmy, realizują się, rozwijają się, są samodzielne. I problem nie polega na tym, że one nie potrzebują partnera. One potrzebują mężczyzny, tak? Potrzebują partnera, który jest w stanie im dotrzymać kroku.
I tym kończymy refleksję na temat kobiet, kobiecości i ich oczekiwań wobec mężczyzn. Miłego świętowania wszystkim paniom życzymy.
Akademia Życia.